Gorzka czekolada Fair Trade. Mało jest ludzi na świecie, którzy mogą z ręką na sercu powiedzieć, że nie lubią czekolady, a potem nie zagryźć tabliczką swojej ulubionej czekolady wyrzutów sumienia. Bez wątpienia jesteśmy niewolnikami tych małych przyjemności, o których śpiewa Grzegorz Turnał w piosence Barbary Stępniak-Wilk Bombonierka. Czekolada to pokarm bogów, gorzki eliksir życia, Sodoma i Gomora przez słomkę. Mniam, mniam. Niewielu ludzi jednak wie, że czekolada, a dokładnie uprawa kakaowca, oparta jest na ludzkiej pracy, której daleko do pracy godziwej. Jak mówi artykuł 13 Kodeksu Pracy, pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności przez ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Próba uczynienia z produkcji czekolady biznesu sprawiedliwego w erze neokolonializmu jest próbą niemal mityczną, a znak Fairtrade został w równym stopniu skomercjalizowany jak określenia produkt bio, eko lub organik. Producenci czekolady wręcz twierdzą, że nie ma czekolady wolnej od niewolnictwa. W 2007 roku holenderski producent czekolady Tonis Chocolonely, Tonis Factory Besloten Vennootschap, zadał kłam tej dystopijnej wizji świata, kiedy to najpierw sąd holenderski, a następnie szwajcarski potwierdziły, że slogan firmy Crazy About Chocolate, Serious About People jest prawdziwą deklaracją praw człowieka. Produkcja czekolady może być wolna od niewolnictwa, w tym pracy dzieci, a sprawiedliwe dzielenie zysków w łańcuchu dostaw jest możliwe. Twórca marki Tonis Chocolonely nie złamał prawa, zamieszczając na etykiecie czekolady Tonis Chocolonely informacji, że czekolada w 100% wolna od niewolnictwa, gwarantowana przez Max Havekar. Myślisz, że to oczywiste, ale tak nie jest. Czekolada jest produkowana z ziaren kakaowca. Są one zbierane na plantacjach przez ludzi, przez niewolników. Dlatego powstała Tonis Chocolonely. Coś musi się zmienić. Niewolnictwo nie pasuje do naszych czasów. Nie każdy jest tego świadomy. Tutaj jak i w Afryce. Tonis Factory nabywało kakao z plantacji Kwapa Koko w Ganie, która ku zdziwieniu konkurentów nie wykorzystywała m.in. dzieci do produkcji kakao, a płacone plantatorom wynagrodzenie za ich pracę było godziwe. Ten fakt potwierdziła fundacja Max Havelaar oraz uzyskany przez tę firmę certyfikat FLO Cert. Historia Tonis Chocolonely pokazuje, że żadne umowy międzynarodowe, np. porozumienie Harkin-Engel, czyli tzw. protokół czekoladowy, nie gwarantują sprawiedliwej redystrybucji zysków, jeśli jej sygnatariusze nie podejmą realnych działań w celu przeciwdziałania niewolnictwu, w tym pracy dzieci. Ten Van de Keuken pokazał, że Fair Trade nie jest tylko mrzonką. Dlatego za wielce budujące należy uznać słowa prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wezwał sieci handlowe w Polsce do zagwarantowania rolnikom uczciwej ceny za ich produkty. Rozwiązań może być wiele. Jednym z nich proste oznaczenie, na przykład na wzór certyfikatów Fairtrade, które oznaczają, że farmerzy w dalekich zakątkach świata dostają sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę. Przywołany przykład certyfikatu Fairtrade jest ciekawym postulatem, acz w przeciwieństwie do przywołanych produktów bio, eko lub organik, nie unormowany żadnymi przepisami prawa. Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych określa warunki dla rolnictwa ekologicznego. Produkt ekologiczny musi zawierać co najmniej 95% składników ekologicznych, czyli m.in. niemodyfikowanych genetycznie, uprawianych bez sztucznych nawozów z zastosowaniem ograniczonej liczby substancji dodatkowych. Wprowadzenie na rynek produktów rolnych znaku Fairtrade wymaga po pierwsze stworzenia ram prawnych dla takiego certyfikatu, a po drugie zapewnienia konsumentom ochrony przed nieuczciwą reklamą produktów, które nie spełniają tych standardów. Jak mówi artykuł 16 ustęp 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Problem nie jest teoretyczny, jak pokazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swojej analizie rynku rolnictwa na przełomie 2018 i 2019 roku. Sadownicy w najgorszym przypadku zarobili zaledwie 14% końcowej ceny jabłek. Zakładając, że kilogram owocu kosztował 2 złote, Oznacza to, że nie mogło się zdarzyć, że rolnik zarobił zaledwie 28 groszy, mimo ponoszonego ryzyka i ogromnego nakładu pracy. Należy mieć nadzieję, że głos prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie będzie tylko głosem wołającego na puszczy. Źródła podane w tekście na blogu.